rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór, 12 maja we wtorek o 21.05. Przy mikrofonie Rafał Regulski, audycję i program realizuje Adam Loch i witam serdecznie gości. A są nimi ludzie z poznańskiej Caritas, którzy prowadzą placówki ważne dla młodzieży i też dla rodzin tych młodych ludzi. Siostra Małgorzata Knut z zakonu Urszulanek, dobry wieczór.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Siostra jest kierowniczką dwóch spośród trzech poznańskich świetlic Caritas w Poznaniu, a także wychowawczynią, pedagogzką i socjoterapeutką. Są z nami także wychowawcy, terapeuci, socjoterapeuci z tychże świetlic. Maciej Walczak, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I Hubert Zarębczan, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
No i wreszcie jest rzeczniczka poznańskiej Caritas, Maria Książkiewicz.
Dobry wieczór.
Można powiedzieć, że podnieśli państwo alarm w tym ostatnim czasie i chodzi o jedną z tych trzech świetlic, o których będziemy rozmawiać. Można powiedzieć, że takim głównym tematem naszej audycji będzie zagrożenie funkcjonowania świetlicy socjoterapeutycznej Oratorium Tęcza. Zagrożenie, które stanie się realne po roku 2027, no jeżeli nie znajdą się środki na remont niezbędny do przystosowania budynku do wymogów PPOŚ. Szerszym kontekstem naszej audycji będzie rozmowa o tym, czemu służą te świetlice, komu służą, w jaki sposób. O tym też powiemy. Ale na początek, zanim wnikniemy w te sprawy, to ja mam takie jedno pytanie, które się może nasuwać każdemu, kto zobaczy w internecie apel Caritas o wsparcie remontu tej świetlicy. Robią państwo różne zbiórki na różne cele. Więc jak to jest, że na remont waszego obiektu, który wam służy, nie macie?
To jest tak, że jak to powiedzieć, każda placówka ma swoje cechy, są też różne źródła finansowań, różne budynki, bo ten budynek jest o tyle charakterystyczny, że to jest stara kamienica w centrum miasta i te wymagania dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego, dotyczące też dostępności dla osób z niepełnosprawnościami zmieniają się z czasem i one się są zaostrzone i też szczególnie po tym pożarze przy ulicy Kraszewskiego pojawiło się więcej takich, powiedzmy, kontroli, jakiegoś takiego też wzięcia pod lupę tych spraw bezpieczeństwa pożarowego. No i akurat ta nasza świetlica wymaga dosyć mocnych dostosowań, a jednocześnie bardzo nam zależy, żeby to było też to miejsce, żeby je nie przenosić, żeby nie szukać innego miejsca. A jeśli chodzi o finansowania, mamy bardzo różne miejsca, bo też sama świetlica jest, ma dofinansowanie z Urzędu Miasta Poznania, ale jeśli chodzi o remont, o dostosowanie budynku, to już jest po naszej stronie. Na takiej zasadzie to też działa i tak są gospodarowane środki, także tutaj bardzo nam zależy, żeby też to miejsce po prostu, ono było już remontowane, na przykład pod kątem odświeżenia, wymalowania, ale tutaj mówimy trochę o czymś innym, bo mówimy o tym bezpieczeństwie przeciwpożarowym. No i już w zeszłym roku się otarliśmy o takie ryzyko zamknięcia i dostaliśmy taką możliwość, żeby jednak przez te 2 lata dostosować budynek.
Pani Mario, ale zbieracie pieniądze na różne cele. Mhm. Nie macie na kupce odłożonych na przykład na taki remont?
Nawet gdybyśmy mieli odłożone na kupce, to 300 tysięcy to jest bardzo duża kwota w działalności Caritas.
Duża kupka.
Bardzo duża kupka. Plus jeżeli weźmiemy z tej kupki, a zabraknie na co innego, to skąd weźmiemy wtedy na to co innego? Nie? Także to nie jest tak, że też Caritas dysponuje tak dużymi środkami, żeby móc sobie pozwolić na taki wydatek.
A czy możecie na przykład, zbieraliście na cel X i teraz się pojawiła taka potrzeba, to możecie z tego celu X pobrać sobie na ten cel?
Bardzo chcemy być tacy transparentni wobec darczyńców i te pieniądze, które przeznaczą na konkretny cel, przeznaczać dokładnie na ten cel. Wiadomo, że staramy się mieć gdzieś tam poduszkę finansową, która pozwoli wyłożyć jakieś środki, chociażby w sytuacjach kryzysowych, ale zawsze w takiej uczciwości staramy się trzymać takiej zasady szufladkowej, czyli jeżeli dana kwota wpadła do szufladki X, to ona wychodzi z tej szufladki X na cel X, czyli jeżeli zbieramy na świetlicę 300 tysięcy złotych, to 300 tysięcy złotych jest przeznaczane na świetlicę. Jeżeli zabraknie, musimy dozbierać. zabierać. Jeżeli będzie tam nadmiar, to na przykład znajdzie się inna potrzeba w świetlicy, na którą będziemy chcieli te środki przeznaczyć.
A jeżeli zbieraliście na ofiary na przykład powodzi, to nie możecie z tej kubki wziąć i przekazać komuś innemu, bo ludzie wpłacali przekonani, że tam to trafi, tak?
Tak, tak.
Dobrze, no to w takim razie powiedzmy o tych trzech świetlicach, w tym oczywiście jest ta zagrożona. Siostro Małgorzato, komu pomagają te świetlice?
Nasze świetlice to placówki wspierające dziecko i rodzinę, tak najogólniej rzecz ujmując. Zgłaszają się do nas rodzice lub opiekunowie prawni dziecka, czasami pod wpływem sugestii pedagogów. Czasami zdarza się również, że to sąd decyduje i kieruje dzieci do naszej świetlicy. To jest sprawa rzadka, ale to się zdarza. Tak zawsze ogólnie mówię, że właściwie pomagamy rodzicom, tym, którzy nam zaufali, którzy po prostu przychodzą do nas zatroskani na pewno swoimi dziećmi, tym, jakie osiągają wyniki w szkole, jak funkcjonują w grupie dzieci, w grupie rówieśniczej. Nasze świetlice są przeznaczone dla dzieci w wieku szkolnym. Więc i mamy tutaj takie trzy grupy, możemy powiedzieć, trzy grupy terapeutyczne. To są grupy kameralne, 15-osobowe. Tyle mamy dzieci w grupie, tyle dzieci przyjmujemy do grupy. Natomiast same
czyli
zajęcia...
Czyli każda z tych świetlic przyjmuje 15 dzieci?
Nie. Ja tutaj reprezentuję... Tak, to są grupy. Ja reprezentuję w tym momencie Oratorium Tęcze i Oratorium Metanoje. Oratorium Tęcza to świetlica dla dzieci ze szkół podstawowych i to są dwie takie grupy. Grupa młodsza, która obejmuje dzieci od pierwszej do trzeciej klasy i grupa starsza od czwartej do szóstej. Oczywiście to są takie umowne ramy, ponieważ tutaj właściwie mamy takie podejście bardzo indywidualistyczne, jeżeli chodzi o potrzeby dziecka. Czasami zdarza się, że dziecko z trzeciej klasy albo z czwartej no potrzebuje nie takiego tuzinkowego traktowania, podejścia. I tutaj ta sprawa indywidualnego podejścia do dziecka, do jego spraw, jest bardzo, bardzo istotna w naszej pracy. Jeżeli chodzi o świetlicę Caritas Poznańskiej, w Poznaniu są trzy świetlice. Od razu tak na początku. Ja właśnie mówię tutaj o świetlicy Tęcza, przeznaczonej dla dzieci ze szkoły podstawowej. Na ulicy Taczaka mieści się również Oratorium Metanoja, przeznaczona dla młodzieży ze starszych klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowych. W samym Poznaniu jest jeszcze jedna świetlica Caritas, Oratorium Światełko, która ta świetlica jest przeznaczona dla 20 dzieci i młodzieży.
I to ona są się takie mieści na Winiarach grupy. Też, nie? Tak. Ona jest po prostu w innej lokalizacji.
Czyli tęcza dla 30 dzieci, bo dla dwóch grup 15-osobowych. Tak. Metanoja dla ilu?
Dla jednej grupy 15 osób.
Mhm. Dobrze. Powiedziała siostra, że to rodzice najczęściej w zaufaniu przychodzą do was po wsparcie. To jest jakby jednoznaczne z tym, że rodzic sam jakby nie daje rady, potrzebuje tego wspomożenia?
Nie jest to takie może jednoznaczne i może nie w taki sposób z każdym rodzicem rozmawiamy, bo przychodzą rodzice z konkretnymi sprawami. Na przykład niepokoi ich to, że dziecko pomimo bardzo dobrych wyników w nauce nie radzi sobie albo ma trudności, albo szkoła w tym zakresie nie jest dla niego, dla tego dziecka satysfakcjonująca, jeżeli chodzi o relacje z rówieśnikami, o funkcjonowanie w klasie. Ale też przychodzą rodzice tacy, którzy bardzo, te problemy są bardzo, bardzo złożone. Bardzo często są to samotne matki, często są to osoby, które wcześniej wychowywane były w placówkach opiekuńczych, w domach dziecka. To są osoby bez wsparcia rodziny.
Patrzę teraz na panów, Hubert Zarębczan i Maciej Walczak.
Podstawowym naszym zadaniem w momencie, kiedy dziecko trafia do nas do placówki, jest to, by pokazać mu, że my nie chcemy być dla takiego dziecka wrogiem. Pokazać mu, że jesteśmy tutaj dla tego dziecka, że ono jest tutaj mile widziane, że jest przez nas chciane i pokazać mu, że my będziemy starali się stworzyć dla niego odpowiednie warunki do rozwoju. Podstawową kwestią jest obserwacja, ponieważ kiedy dziecko do nas trafia, no to my już wiemy o tym dziecku co nieco, bo to jest chociażby kwestia rozmowy tutaj przeprowadzonej przez siostrę Małgorzatę z rodzicem, czasami jakaś opinia ze szkoły, dokumenty, które dostarczają rodzice. Mamy informacje o tym, jak takie dziecko funkcjonuje, z tym, że często jest to dziecko obserwowane w warunkach szkolnych, gdzie grupy są bardziej liczne, nauczyciele wykonują inną pracę niż my tutaj jako wychowawcy, no nie mają możliwości obejrzeć dziecko tak dokładnie jak my. My staramy się takiemu dziecku stworzyć taką atmosferę, w której ono będzie mogło wykazać się swoimi i dobrymi cechami, i tymi złymi, bo to w konsekwencji też w którymś momencie, kiedy dziecko poczuje się bezpiecznie, dopiero ujawnia się ta przestrzeń do naszej pracy, ale na każdym etapie najważniejsze jest to, aby to dziecko czuło się u nas bezpiecznie i aby wiedziało, że my jesteśmy tutaj po to, żeby mu po prostu pomóc przezwyciężyć to, a robimy to my swoją pracą oraz robią to dzieci, które w grupie już są, ponieważ to jest tak naprawdę najważniejszy element, że świetlice tworzymy my jako wychowawcy, ale my bez dzieci nie bylibyśmy w stanie zrobić nic, ponieważ praca socjoterapeutyczna to jest praca opierająca się w gruncie rzeczy na procesie grupowym, prawda, panie Macieju?
Mhm. Dokładnie tak. Nasze nadrzędne zadanie to jest sprawić, aby dziecko, bardzo często naznaczone jako dziecko trudne, wyróżniające się w sposób nie zawsze pozytywny w grupie rówieśniczej, czy to w szkole, czy to w przestrzeni domowej, żeby takie dziecko po przyjściu do naszej świetlicy miało możliwość poznać samego siebie, samą siebie, odkryć siebie i odnaleźć w sobie potencjał, który bardzo często z różnych powodów jest nieodnajdywany przez pedagogów w szkole, no bo to kwestia edukacyjna. Przez rodziców, no bo czasami rodzicom trudno zrozumieć własnych nastolatków, własne młodsze dzieci, tak? Więc naszym nadrzędnym celem jest jak gdyby odszukiwanie i budowanie poczucia wartości w tym dziecku, tak żeby to dziecko miało takie dogłębne spełnienie, że jest ważne, że jest zauważone, że poświęca mu się czas, że jest w podejściu indywidualnym prowadzone, a jednocześnie tu, o czym wspomniał Hubert, bardzo ważnym tutaj czynnikiem jest praca z grupą, to znaczy grupa stymuluje się wzajemnie w kontekście budowania pewnych pozytywnych postaw. Tak, oni się uczą, bo bardzo często tutaj nadrzędnym problemem w przestrzeni młodych ludzi to jest problem relacyjny. Tak, młodzi ludzie nie potrafią ze sobą rozmawiać, ponieważ komunikują się przez media społecznościowe i kiedy okazuje się, że trzeba komuś spojrzeć w oczy, postawić pewną granicę, poprosić o uszanowanie swoich praw, swoich granic, stanowi to bardzo dużo dla nich trudność. I wówczas dzieci, z którymi my pracujemy, wzajemnie uczą się stawiać sobie granice, mówić o swoich potrzebach, bardzo często nazywać, uczyć się właściwie, uczą się nazywać przeżywane emocje, bo o tym też bardzo mało się mówi, że tak naprawdę potężna grupa młodych ludzi nie potrafi nazywać swoich stanów emocjonalnych, w którym w danym momencie się znajdują, co generuje dodatkowe trudności, czy to chociażby w relacji z rodzicami. Więc ta przestrzeń świetlicy, jej nadrzędnym zadaniem jest powodować, żeby ci młodzi ludzie zdobywali umiejętności, które w dorosłym życiu będą im tak naprawdę niezbędne w takim poprawnym społecznym funkcjonowaniu.
Tak, takie doświadczenie pozytywnych relacji z dorosłymi. Tutaj mówimy o obserwacji dzieci, o doświadczaniu ich. Dzieci nas obserwują. I tutaj nasza pedagogika też opiera się na bycia przykładem dla dziecka. My jako dorośli staramy się nie wychodzić ze swoich ról osoby dorosłej. Przystępność taka dla dziecka, bycie blisko jego spraw, otwartość, życzliwość, to jakby musi być wyraźny przekaz z naszej strony i to owocuje w taki sposób, że dziecko doświadcza szacunku, tak mam nadzieję, że tak jest, ale takie mamy też założenie, nie? Żeby przeżyło dziecko, że ono otrzymuje szacunek, ale przykład kadr tutaj dorosłych, wychowawców, mój, panie są też wychowawczynie, że po prostu to się dzieje na ich oczach. One doświadczają. Chcemy, żeby to tak było. One widzą nas na co dzień w pracy, widzą, jak my rozmawiamy ze sobą, widzą, jak współpracujemy, widzą, jak my rozwiązujemy również problemy czasami, jak się pojawiają. I to jest takim motywem, który później pojawia się na zajęciach grupowych, konkretnie prowadzonych przez terapeutę, przez panów, przez wychowawczynię i w małej grupie dzieci po prostu pod okiem dwóch wychowawców, przynajmniej właśnie socjoterapeuty i wychowawczyni, tutaj rozwiązują swoje sprawy, przeżywają swoje relacje właśnie w takiej chcemy, żeby tak było bezpiecznej, przewidywalnej, nie? Atmosferze.
Czy te dzieci i młodzież, które do świetlic trafiają, one są otwarte na tę państwa otwartość?
To jest warunkiem, tak mi się wydaje, że jeżeli otwartość i doświadczenie życzliwości od wychowawcy, to musi być, żeby dziecko, tak sobie myślę, są dzieci, które nie mają problemu z zaufaniem, z otwartością, ale jeżeli dzieci mają takie problemy, a bardzo często mają, bardzo często to jest po prostu jakieś zamknięcie, możemy, tak to jest odczytywane w szkole, wycofanie z relacji, rodzice o tym mówią. I tutaj właśnie takie doświadczenie tego sprawia, myślę sobie, że też doświadczenie cierpliwości, bo na to potrzeba czasu. I każdy wychowawca, każdy pedagog tutaj się uzbraja. Są dzieci, gdzie wychodzi to dosyć szybko i takie, gdzie to trwa naprawdę długo. I tutaj jakby nasza cierpliwość, nie widzi się tych owoców od razu. One czasami po prostu dojrzewają dosyć długo, ale tym większa satysfakcja i tym większa radość, kiedy to się pojawia.
Tu panowie użyli takiego sformułowania o tym zbuntowanym dzieciaku. Jak rozumiem, zbuntowanym w domu, zbuntowanym w szkole. I trudno przewidywać czy zakładać, że ten zbuntowany dzieciak przychodzi do świetlicy i już nie jest zbuntowany, od razu przekraczając próg.
Tutaj częściowo się z panem redaktorem nie zgodzę, ale ta moja niezgoda wynika z tego, że już w świetlicy socjoterapeutycznej pracuję 6 rok. Mhm. I wiem, że mamy zasoby, które sprawiają, że jest duża szansa, że dziecko, które właśnie nie doświadczyło wcześniej pomocy na takim mocnym levelu relacyjnym, ponieważ nasza praca jest pracą opartą na relacji, nie doświadczyły z różnych powodów, czy to z powodu deficytów w rodzinie, czy to z powodu funkcjonowania szkoły, tak jak szkoły funkcjonują, gdzie no nie ma takiej przestrzeni. Oczywiście też szkoła nie ma takich możliwości po prostu jak my, żeby pracować stricte na relacji. Ja wiem, że kiedy to dziecko przyjdzie, doświadczy tego dobra, to dziecko się otwiera w wielu, wielu sytuacjach i naprawdę wystarczy temu dziecku okazać to zaufanie, cierpliwość i to dziecko otwiera się jak taki kwiat i takiej historii, teraz kiedy tutaj na pana redaktora patrzę, no to od razu w głowie mam kilka takich kwiatków, takich przykładów, gdzie dziecko przychodziło i wydawało się, że może być naprawdę trudno. My wtedy się uzbrajamy w cierpliwość, staramy się robić wszystko, co możemy, pokazać, że może się tu czuć to dziecko bezpiecznie, może czuć się akceptowane. Mamy też grupę, która jest wielkim wsparciem, bo dzieci też dla siebie są przykładem, ponieważ u nas każde dziecko wie, że nikt, kto przychodzi nowy, nie jest idealny, bo oni wiedzą, że też idealni nie byli, kiedy przychodzili. I my absolutnie nie jest tak, że dążymy do tej idealności, dążymy do tego, żeby każdego dnia stawać się troszkę lepszymi i to jest wielki zasób, ponieważ kiedy pojawiają się trudności, to my możemy się zawsze od tego odwoływać do tego, co już wspólnie jako grupa przeżyliśmy. No i dzięki temu, nawet jeśli przychodzi dziecko, które ma dużą, dużą trudność, ono zobaczy, jak się u nas funkcjonuje, po jakimś czasie naturalnie zaczyna się otwierać i to jest taki przewidywalny
schemat. To użyję takiej przenośni, panie Hubercie. Bywa tak, że wydaje się, że do otwarcia tych drzwi trzeba nie wiadomo jaki szyfr i kod złamać, a się okazuje, że wystarczy klamkę nacisnąć i wejść, tak?
To jest piękne i ja zachowam sobie tutaj to, co pan redaktor powiedział, bo to jest takie oczywista oczywistość, na którą nie wpadłem, a ona bardzo dobrze opisuje tutaj moje odczucia i parafrazuje moją wypowiedź tak właściwie, więc to jest fajne określenie, które do mnie trafia i pod którym mógłbym się na pewno z pełnym przekonaniem podpisać.
Czyli to znaczy, że to dziecko, ten młody człowiek mógł być dotąd nierozumiany.
Z różnych przyczyn, z różnych
przyczyn. Panie Macieju?
Mógł być nierozumiany, mógł też nie mieć możliwości odnalezienia płaszczyzny, w której będzie najlepszy, w którym będzie super fajnie się sprawdzał, w której będzie z siebie dumny, bo tak naprawdę chodzi o to, żeby dać dzieciom siłę i wiarę w to, że mogą w życiu wiele rzeczy fajnych osiągnąć. A żeby coś w życiu osiągnąć, to trzeba wierzyć w siebie, trzeba wierzyć w ludzi, trzeba mieć taką gotowość, żeby podejmować pewnego rodzaju ważne decyzje, czyli rezygnuję z jakichś oddziaływań, które są dla mnie szkodliwe, po to, aby się rozwijać, po to, aby iść w tym, co jest dla mnie dobre, co mnie buduje, co mnie wzmacnia i co sprawia, bo to jest bardzo ważne, tu wspomniał o tym kolega Hubert, sprawia mi dużą radość, sprawia mi dużą satysfakcję i to są bardzo czasami prozaiczne rzeczy, czasami to jest pomoc w przygotowaniu posiłku przez dzieci. Dzieci przychodzą do kuchni, nagle się okazuje, że oni, jedna czy druga osoba nigdy nie szykowała dla siebie jedzenia, a tu może to jedzenie przygotować dla całej grupy. Wielka frajda, a jednocześnie super oddziaływanie wychowawcze. Czasami są to tutaj dla nas i w pracy z chłopakami też bardzo ważna rzecz, prace techniczne. Pomóż mi dokręcić śrubki, pomóż mi naprawić jakiś element świetlicy. Dla nas, dla ludzi dorosłych, prozaiczne, często przez rodziców bagatelizowane, zostaw, ja to zrobię, będzie szybciej, będzie łatwiej, a tymczasem ci młodzi ludzie bardzo tego łakną. Łakną uwagi i łakną takiego pragnienia, żeby być docenionym. Zauważonym, docenionym, a przez to wyniesionym na taką płaszczyznę, że jestem wartościowym człowiekiem. Mogę, potrafię i chcę coś w swoim życiu zmienić. Mhm.
Maciej powiedział tutaj o takim ważnym elemencie naszej pracy, mianowicie o tym odkrywanie zasobów i pracy na zasobach. To jest coś, co w każdym, wydaje mi się, w każdym środowisku osób, tak jak pracujemy z potrzebującymi i osoby mogą być naprawdę w bardzo trudnej sytuacji, okazuje się wtedy, kiedy mają taką możliwość, i to jest moje takie doświadczenie naprawdę, właśnie jeżeli chodzi o dzieci, młodzież, ale też o osoby dorosłe, bo też przecież jako siostra mam kontakt z osobami i bezdomnymi, i osobami starszymi w potrzebie, i to się sprawdza. Ludzie, osoby chcą naprawdę, chcą czynić dobrze. To zupełnie inaczej przeżywają i siebie, ale też wtedy, kiedy odkrywają, kiedy ktoś pomoże im odkryć zasoby, że one mają do zaoferowania coś drugiemu człowiekowi i że to jest dobre, piękne, docenione.
Tak jest. Ja pozwolę sobie tutaj jeszcze zaznaczyć jeden bardzo ważny aspekt naszej pracy, bo tutaj do tej pory mówiliśmy tylko o dzieciach, bo tak naprawdę dzieci przychodzą codziennie pracujemy z grupą dzieci, ale też są rodzice. Z rodzicami również prowadzimy zajęcia, szkolimy rodziców, pomagamy im zrozumieć własne dzieci. Ja posłużę się takim przykładem, bo on też gdzieś mocno we mnie do tej pory pracuje, że podczas jednego spotkania z mamą dziewczynki siedziała dziewczynka, siedziała mama i kiedy w sposób naturalny opowiadaliśmy mamie, która przecież zna swoje dziecko, opowiadaliśmy mamie o tym, jak ta dziewczynka sobie świetnie radzi, jak ona potrafi wiele rzeczy zorganizować, jaka jest pomysłowa. I w pewnym momencie dostrzegamy, że mamie płyną łzy. I czy coś się wydarzyło? No, wówczas pani nam opowiedziała, że po raz pierwszy usłyszała tyle dobrego o swoim dziecku. To też pokazuje, jak ważna jest praca nie tylko z dzieckiem, ale również z tym rodzicem, żeby to rodzic wiedział, że tak naprawdę ma pod swoimi skrzydłami fantastycznego młodego człowieka, który być może jest często nierozumiany, ale również jest tak naprawdę szmaragdem, jest cennym skarbem, który może dużo dobrego dla wszystkich, nie tylko dla najbliższych, ale również dla innych wnosić. To jest też wolontariat nasze dzieciaki bardzo chętnie uczestniczą w akcjach wolontariatywnych. Nie mamy z tym najmniejszego problemu. Jeżeli tylko jest potrzeba, oni są gotowi przyjść, pomóc, przygotować, spakować. Fantastycznie. To pokazuje ich olbrzymi potencjał do tego, żeby pomagać i dzielić się, bo to też jest bardzo ważne, dzielić się tym, co od nas otrzymują. Co otrzymują od wychowawców, od współpracowników, od rówieśników.
Za chwilę więcej powiemy, jak wygląda taki jeden dzień w świetlicy prowadzonej przez Caritas Poznańską, a przedtem piosenka Szade, Your Love is King. Radia Poznań. Słuchają Państwo audycji Rozmowy po Zachodzie. Dzisiaj gośćmi są siostra Małgorzata Knut, a także Maciej Walczak i Hubert Zarębczan i Maria Książkiewicz, a wszyscy właśnie reprezentują poznańską Caritas tutaj w tej audycji. Rozmawiamy o tym, jak funkcjonują trzy świetlice, z których jedna jest zagrożona i na niej się właściwie koncentrujemy, tak z tyłu głowy ją mamy. Dodam tylko jeszcze, że ekipę radiową naszą w tej audycji uzupełnia niewymieniony przeze mnie wcześniej Jakub Mężykowski, realizujący też ten program, tę audycję. Kiedy ja sobie czytałem ten Państwa apel o wsparcie remontu świetlicy i opis, jak funkcjonuje ta świetlica, to w zasadzie pomyślałem sobie, że ona jest dla waszych podopiecznych wszystkim, wręcz domem, tylko takim bez noclegów. Tak można powiedzieć?
Daleko, daleko się pan zagalopował, powiedziałabym. Weekendów nie, bo to jest taka świetlica właśnie. Nie? Czyli...
Myślę, że ta atmosfera można...
Ale atmosfera tak. W ten sposób. Tak.
Bo tak naprawdę dzieciaki przychodzą kiedy? Po szkole?
Tak. Nasze tutaj świetlice różnią się ze względu na to, zależy która grupa, ponieważ grupy młodsze, dwie te młodsze w Oratorium Tęcza, zaczynają o godzinie 13 i do godziny 18 u nas przebywają. Od 13 mamy taką przestrzeń na rozmowy indywidualne. Wtedy, jeśli dzieci pojawiają się w świetlicy, to jest ich znacznie mniej i my wtedy wykorzystujemy ten czas na rozmowy indywidualne bądź rozmowy z rodzicem. Od 13.30 zaczynają się dzieci schodzić. U nas w Tęczy od 13.30 w Metanoi, ze względu na to, że dzieci ze szkół ponadpodstawowych kończą lekcje później, oni też przychodzą później, żeby móc być u nas dłużej, do 19.00. Od 13.30 zaczynamy pracę taką edukacyjną. Nie na takiej zasadzie, że prowadzimy lekcje, tylko staramy się wypracować z naszymi wychowankami taki nawyk tego, że kiedy przychodzą do nas, to należy wykonać pracę edukacyjną. Zawsze jest coś do nauczenia, zawsze jest jakieś zadanie do zrobienia. Jeśli tego zadania nie ma ze szkoły, to my staramy się takie zadanie dziecku przygotować. Nawet paradoksalnie nie po to, żeby je czegoś nauczyć, tylko właśnie, żeby wypracować nawyk oraz żeby to dziecko mogło doświadczyć sukcesu. Czasami szkołą jest to, żeby dać dziecku zadanie tak proste, żeby ono mogło sobie z nim poradzić, bo jeśli to dziecko zobaczy na zadaniach prostych, że jest w stanie sobie radzić, jest kompetentne, usłyszy od nas któryś kolejny dzień, super, świetnie sobie radzisz, wspaniale, to to dziecko samo łaknie już zwiększania tego poziomu trudności i czuje, że jest w stanie sobie z tym radzić, więc to jest taka przestrzeń, którą my staramy się wypełnić do posiłku tą pracą edukacyjną plus czasem wolnym, ponieważ też dzieci niewątpliwie po szkole potrzebują troszeczkę takiego odpoczynku, plus tego czasu właśnie, żeby pocieszyć się z bycia razem. Część dzieciaczków gra w planszówki, część dzieciaczków idzie na indywidualne zajęcia do siostry Małgorzaty, do kuchni. To też właśnie akurat przed przerwą rozmawialiśmy o pomaganiu w kuchni. Też bardzo symptomatycznie jest to, że musieliśmy wprowadzić zapisy na dyżury w kuchni. Że to nie jest tak, że my musimy szukać dzieci, które chcą pomóc, bo nie możemy...
Albo pewna siostra tam podrzuca to i owo przed obiadem, tak?
Próbować trzeba.
Podaje.
To jest przywilej dyżurnego, że wie, co będzie na stole dla wszystkich i też jest zobowiązany nawet posmakować, jeżeli jest to zupa, przyprawić odpowiednio.
Tak. Ale też kuchnia jest sercem domu zawsze. Ja myślę, że nawet jak się imprezy robi, to zawsze jest taki żart, że one się i tak kończą w kuchni po prostu, bo kuchnia ma w sobie to coś, że każdy chce tam być. Tak, myślę, że siostra też tworzy taką atmosferę.
To znaczy, myślę, że jeżeli chodzi o atmosferę,
do rozmowy,
to co
po
Hubert powiedział i to co Maciej, że jakby to, co nas łączy może... To też takie pragnienie z domem rodzinnym. Pan tutaj tak bardzo powiedział, że właściwie to dom rodzinny. Atmosfera właśnie, i to tutaj świadomie, żeby to była atmosfera właśnie bezpieczna, żeby to była taka atmosfera, gdzie panuje taka pogoda ducha. To są takie założenia pedagogii świętej Urszuli Leduchowskiej, naszej patronki, że to ma być atmosfera, gdzie jest obowiązek, gdzie jest konsekwencja, ale wszystko w atmosferze przyjaznej dziecku. Nawet jeżeli to są negatywne sprawy, o których mówimy, czasami rozwiązujemy, to dziecko przez cały czas doświadcza, tak mi się wydaje, i bezpieczeństwa, i szacunku. Jakby to jest nasze takie założenie.
Ale potwierdzam. Potwierdzam.
Odnośnie jeszcze słowa obowiązek. Czy dzieci, które są w świetlicy, one mają obowiązek po szkole przyjść do świetlicy? Czy mogą nie przyjść? Czy mogą pójść do domu rodzinnego?
Tą sprawę umawia się z rodzicami, omawia, i tutaj rodzic podpisuje z nami taki kontrakt. Podpisuje znajomość zasad, potwierdza to i ustalamy to wspólnie. Bardzo często jest tak, że w rozmowie z rodzicami ja się pytam, jak dziecko się zapatruje na ten moment chodzenia do świetlicy. Czasami nie chce i czasami chce, ale się obawia. I często jest tak, że rodzic właściwie takie zadanie ma, żeby wspólnie z dzieckiem, żeby to była i decyzja rodzica, i dziecka, ile dni będzie chodził w tygodniu do świetlicy. Czy codziennie, niewskazane dla niektórych dzieci, bo są przemęczone, przebodźcowane grupą, czy też może trzy razy albo cztery razy. Mamy taką zasadę, że co najmniej dwa razy, w tym uczestniczenie w zajęciach typowo socjoterapeutycznych. to jakoś...
Czyli to dziecko odrobi lekcję, porozmawia, weźmie udział ewentualnie w przygotowaniu obiadu, tak?
Zje obiad. Ważne.
To jest kolejny taki czynnik łączący nas właśnie z domem, że my zawsze około godziny 16 siadamy do posiłku, jesteśmy wszyscy zwróceni twarzami do siebie i jemy w takiej atmosferze właśnie radosnej, rozmawiamy, wspominamy, planujemy. To też jest taka przestrzeń, w której szczególnie nowe dzieci, które przychodzą, jesteśmy złapani wszyscy razem. To nie jest moment pracy, tylko to jest moment swobodnej rozmowy. Rozmowy oczywiście kierowanej często przez nas na odpowiednie tory, ale kolejny taki czynnik łączący nas z tym domem, nie? Gdzie nie zawsze dziecko w domu ma okazję doświadczyć atmosfery spożywania posiłku wspólnie. Czasami to jest tak, że dziecko...
Też, nie? Bo to jest taki ważny element, czy to jest wspólne siedzenie przy stole, to nie jest gdzieś na kanapie przed telewizorem.
Zdecydowanie. My absolutnie nie oceniamy. Jeśli przychodzi do nas dziecko, które nie do końca radzi sobie z obsługą noża i widelca, to nie ma takich sytuacji, że ktoś się z tego dziecka śmieje, z wychowanków. My staramy się takie dziecko nauczyć po prostu odpowiedniego zachowania przy stole. Czasem to trwa dłużej, ale też staramy się wykazać tym cierpliwością. Zawsze mamy taką motywację, staramy się mówić dzieciom, że jesteśmy tutaj w fajnej atmosferze, ale my chcemy niedługo wyjść z wami do restauracji, w związku z tym powinniśmy naprawdę się przygotować. I to jest naprawdę świetnym motywatorem, że te dzieci same odnajdują w sobie tą chęć, żeby zaprezentować
się tak, jak należy. I to wyjście do restauracji w końcu jest?
Naturalnie. Myślę, że tutaj kwestia takiej uczciwości wobec dzieci jest bardzo ważna, bo myślę, że tak jakbym z panem redaktorem się umówił na wyjście do restauracji, pewnie w natłoku spraw pan redaktor by gdzieś o tym mógł zapomnieć, bądź ja. Ale dzieci nie zapomną. I to jest też piękne, bo to jest też taka fajna motywacja dla nas, że oni będą pamiętać, w związku z tym my też czujemy dużą mobilizację, żeby się ze zobowiązań wywiązywać. Poniekąd my też oczekujemy od dzieci, że będą wywiązywały się ze zobowiązań, których się podejmują wobec nas, wobec grupy, więc my, tak jak siostra wspomniała, świadczymy przykładem, no nie moglibyśmy sobie pozwolić tutaj na wszelkiego rodzaju odstępstwa.
No tak.
Zdecydowanie.
Czyli tę wiarygodność trzeba konsekwentnie budować i potem ją na koniec jeszcze potwierdzić.
Tak jest.
Tym, co było zapowiadane z realizowaniem tego. A zapytam jeszcze, bo skoro też tego opisujemy po trochu taki dzień jeden, to on się kończy kolacją, czy niekoniecznie?
Nie kończy się kolacją, ale właściwie po posiłku następuje taki z naszej perspektywy pracy wychowawczej najważniejszy element dnia, ponieważ po posiłku siadamy do zajęć grupowych i w naszej świetlicy socjoterapeutycznej dzieci uczestniczą w zajęciach socjoterapii, o której za chwilkę opowie pan Maciej. To jest taka główna oś. Ja opowiem może troszeczkę bardziej o zajęciach profilaktyczno-edukacyjnych, ponieważ staramy się dzieci wyposażyć w kompetencje związane z dbaniem o własne zdrowie psychiczne. Rozmawiamy też bardzo dużo na zajęciach o kwestii uzależnień behawioralnych czy od substancji. To już w tych starszych grupach staramy się rozmawiać otwarcie o różnego rodzaju zagrożeniach, które na nie czekają. O sytuacjach, z którymi oni mają styczność, czy to w środowisku domowym, czy to w środowisku jakimś takim związanym z grupą społeczną, z różnego rodzaju zagrożeniami, które już spotkali spotkają. Rozmawiamy o tym, analizujemy zagrożenia, które mogą ich spotkać i staramy się wyposażyć ich w takie kompetencje, żeby po prostu wiedzieli, jak w przyszłości warto się zachować w takiej sytuacji, kiedy oni będą narażeni na kontakt taki bezpośredni z jakimś, z czymś, z czym my nie życzylibyśmy im kontaktu. Więc tak to wygląda.
Zajęcia prozdrowotne jeszcze, nie? Może warto też o tym, dlatego, że...
To są też bardzo fajne zajęcia. Rozmawiamy dużo o higienie, o higieno snu, o zdrowym odżywianiu, o tym, jak dbać o siebie, o swój dobrostan psychiczny, jak odpoczywać. Tutaj tak właściwie...
Czyli po części
pula
o tym, co miało
jest...
się znaleźć w tym wychowaniu zdrowotnym.
Tak, pula tematów jest nieograniczona. No ale socjoterapia to jest taka nasza najważniejsza oś i tutaj, panie Macieju, z racji tego, że jest pan bardzo doświadczonym socjoterapeutą, to bardzo proszę podzielić się z nami.
Wychowany pan Maciej, nie ma innego
teraz
wyjścia.
To panie Macieju,
Tak, socjoterapia to jest blok bardzo, bardzo ważnych zajęć, myślę, dla młodych ludzi, z racji takiej, że takim nadrzędnym ich elementem jest zdobywanie umiejętności budowania relacji. Tak? I to są relacje rówieśnicze, ale to też są relacje z dorosłymi, to są relacje z rodzicami, to jest umiejętność stawiania granic, to jest umiejętność nazywania swoich emocji, to wszystko to, co tak naprawdę każdy z nas nas, ludzi dorosłych, z czym każdy z nas się codziennie musi mierzyć. Czy to w pracy, czy to w przestrzeni publicznej. No, bardzo często jest tak, że nasi wychowankowie, fantastyczne młode osoby, nie potrafią stawiać granic. I to wynika z bardzo różnych przyczyn. I to może wynikać z tego, że nigdy nie szanował ich granic. W związku z tym oni również nie mają potrzeby szanowania innych. I teraz nasza praca socjoterapeutyczna w tym aspekcie pracy grupowej właśnie polega na tym, że oni wzajemnie omawiają różnego rodzaju trudności, omawiają różnego rodzaju sytuacje społeczne, szukając rozwiązań, zastanawiając się, które z tych rozwiązań, które z działań możliwych do podjęcia są najbardziej właściwe, które są najmniej inwazyjne, jeżeli chodzi właśnie o to, że mogą komuś wyrządzić krzywdę, więc stawiamy granice, uczymy się rozmawiać o tym, co czujemy, uczymy się szacunku do siebie. To jest bardzo ważne, że tak naprawdę w przestrzeni, w której młodzi ludzie, nasi wychowankowie się poruszają, czyli w tej przestrzeni mediów społecznościowych, tam jest bardzo dużo agresji i w przestrzeni naszej codzienności, naszej takiej codzienności ludzi dorosłych również jest bardzo dużo agresji i ta agresja jak gdyby jest takim aspektem, który należy rozłożyć na czynniki pierwsze, pokazując, że ona właściwie do niczego dobrego nie prowadzi. I teraz no, to są młodzi ludzie, a mimo wszystko stawiamy ich w sytuacjach, które nie zawsze są komfortowe dla ludzi dorosłych, po to, aby kiedy będą już dorosłymi, potrafili wybierać to, co jest dobre i iść w takim kierunku relacji społecznych, który będzie budujący, bo to jest jak gdyby element nadrzędny. No i to zarówno w relacji rówieśniczej, jak i też w relacji rodzinnej, bo ja tutaj z doświadczenia też, patrząc na historię moich wychowanków, którzy teraz już są osobami dwudziestokilkoletnimi, mają własne, tworzyli własne związki i małżeństwa żyją, więc jak gdyby to są osoby, które korzystają z umiejętności, które nabyli chociażby po to, żeby potrafić porozumieć się ze swoją partnerką, ze swoją żoną, żeby potrafić inaczej spojrzeć już na swoje dzieci. I to jest jak gdyby taki nasz nadrzędny cel, dalekoplanowy, tak? Bo to gdzieś trzeba patrzeć, to będzie kwestia czasami 5-10 lat, kiedy będą musieli pewne rzeczy sobie uporządkować po to, aby tworzyć zdrowe takie jednostki, zdrowe komórki właściwie społeczne, czyli taką zdrową rodzinę.
No właśnie, a od ilu lat te świetlice funkcjonują?
No świetlica, oratorium Tęcza została utworzona w około 2000 roku przez tutaj pracowników.
Czyli faktycznie tamci podopieczni tych pierwszych lat to już dzisiaj są dorośli.
Tak, światełko 30 lat temu ta świetlica na winiarach.
A zdarzyło się państwu pracującym w świetlicy, że ci dorośli potem przyszli jakoś, no nie powiem, że podziękować, ale jakoś tak przyznać, że zrobiliście dobrą robotę dla nich?
Zdarzyło się. Ja doświadczyłem bardzo miłej niespodzianki, kiedy dziewczyna, z którą pracowałem, ojej, to było naprawdę już ponad 10 lat temu, 15 lat temu bym powiedział, zupełnie gdzieś wyszukała mnie w mediach społecznościowych i napisała do mnie krótką informację, że bardzo dziękuję za to, że ktoś w nią uwierzył, że ktoś dał jej siłę do tego, żeby podejmować wyzwania. I to było w aspekcie tego, że dziś jest osobą pracującą, poprawnie pracującą, tworzącą dobrą relację, jest osobą przede wszystkim, która jest z siebie dumna. I to jest takie słowo klucz, czyli jest z siebie dumna. Nie to, że my jesteśmy, bo ja też mogę powiedzieć, że jestem z niej bardzo dumny. Natomiast samo to, że młody człowiek potrafi być z siebie dumny i mówi o tym, że jest z siebie dumny, to jest coś fantastycznego usłyszeć.
Całkiem niedawno był u nas wychowanek, który... No, były z nim problemy i on miał problemy takie życiowe. Pojawił się po kilku latach i właśnie powiedział wprost, że chce się pochwalić, siostro, panie Macieju, poczekał tutaj, bo no, ma trójkę dzieci, chciał podziękować za to, poradził sobie w życiu, ma dobrą pracę za granicą, odwiedza tutaj rodzinę. To było naprawdę tak wspaniałe przeżycie, wczesne tacierzyństwo. Tego chłopaka jakby nie przeszkodziło mu w tym, żeby nie stanął na nogi. I tutaj tak bardzo się konkretnie do nas odwołał z podziękowaniem.
Są takie historie, są i one też na przykład, to może tutaj nie z tego podwórka, ale właśnie z winiar była taka historia, gdzie przyszła pani i właśnie Robert, który prowadzi świetlicę już 30 lat. On już może nie prowadzi, ale on zaczynał, jak mając 30 lat, jako wolontariusz. I on bardzo lubi opowiadać tę historię jako też takie świadectwo tego, że dobro zawsze wraca, że przyszła kobieta, stanęła w drzwiach i mówi: dzień dobry. I on mówi: dzień dobry, w czym mogę pomóc? I mówi, że przychodziłam tutaj. On dopiero po chwili ją rozpoznał i zaczął z nią rozmawiać, a to mówi, że chciałaby coś zrobić dla tej świetlicy. Mówi: no wie pani co, no nie wiem, kredki potrzebujemy. Mówi: no dobra, ale może coś jeszcze. No to, no nie wiem, może tutaj jakieś takie materiały plastyczne, coś jeszcze. Ja mówię: no to może coś jeszcze. I mówi: no wie pani co, no komputer nam by się przydał, ale jeden, może jeszcze drukarka. I skończyło się na tym, że ona wyremontowała całą świetlicę i wykupiła sprzęt. Jak on już tak pyta ją: ale co właściwie się takiego stało? I ona mu spojrzała w oczy i mówi: bo ty byłeś dla mnie dobry. I to w ogóle, no i to jest takie niesamowite świadectwo tego, że te ziarenka, które trochę nie wiadomo, co się z nimi stanie, i że w ogóle praca na człowieku, myślę, że w Caritas to takie bywa czasami bardzo satysfakcjonujące, a czasami bardzo takie rozczarowujące wręcz, że można się przejechać na człowieku po prostu, że to jest taki, że to jest praca na osobie, która ma wolną wolę i nie wiemy, co zrobi z tymi takimi ziarnami, które zasiewamy. Żeby, no, że to wraca i to wróciło i myślę, że tutaj też, że nawet jak nie ma tej informacji zwrotnej, to też to jest niesamowicie, niesamowicie wartościowe. Ale jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć, że ja czasami jak słucham tego, co się dzieje, bo wpadam do świetlicy czasami po prostu na herbatę albo na zupę, a czasami w jakimś biznesie służbowym, że to jest, że sama atmosfera tego miejsca i to, co tutaj opowiadacie, że te umiejętności takie interpersonalne, prace na emocjach, że to są rzeczy, których my czasami się uczymy dopiero mając ileś 10 lat w pracy, na warsztatach komunikacyjnych, idziemy na terapię, bo widzimy, że coś jest takie, nie wiemy co. I że te dzieciaki dostają niesamowity zasób, który im pozwoli, bo to, czego się uczą w szkole właśnie, to nie wiem, czy to będzie zawód, czy to będą takie przedmioty ścisłe, czy to będzie język, matematyka, cokolwiek. To jest jakieś takie narzędzie twardsze, powiedziałam. A te miękkie się przydają niezależnie od tego, co się w życiu wydarzy. Także myślę, że to naprawdę... mi to się czasami marzy, żebyście wyprowadzili w ogóle takie warsztaty dla ludzi. Nie tylko odprowadzili świetlice, ale że nie jeden dorosły, jak słucha tego, to mam nadzieję, że ma takie: kurczę, też bym chciał z tego skorzystać.
Zostały nam 2,5 minuty słowa jeszcze w tej audycji, więc proponuję, żebyśmy wrócili do punktu wyjścia.
Tak, ja mam apel.
I krótko, tak.
Tak. My bardzo prosimy o wsparcie tej inicjatywy, bo rzeczywiście, jeżeli nie zmieścimy się w 2 lata, to może się wydaje dużo czasu, ale prawda jest taka, że jeżeli to jest placówka, w której przybywają dzieci, to wiemy, że one wakacje mają raz do roku i że w zasadzie czas na remont jest raz. Także i potem dopiero w kolejnym lecie, także już w te wakacje niedługo, za miesiąc, w czerwcu będziemy się podejmować, w czerwcu gdzieś tam, nie siostro, jakoś tak pod koniec czerwca, pewnie lipiec, będziemy się chcieli zabierać za pierwsze remonty i mamy nadzieję, że te połowę chociaż tej kwoty, tych 300 tysięcy złotych, uda nam się uzbierać. Także bardzo serdecznie Państwa prosimy o pomoc. Można to zrobić bardzo łatwo, wchodząc na stronę caritaspoznań.pl, łamane na świetlicę, i przekazać dowolną kwotę. Proszę się nie ograniczać. Naprawdę można śmiało wpłacić.
Ale też nie bać dać tej przysłowiowej złotówki.
Nie bać się, a jednocześnie nie bać się hojności. Zachęcamy. Każda kwota jest mile widziana i też będzie dobrze zagospodarowana. Myślę, że tutaj wszyscy słyszeli, jak, na czym polega ta praca.
Pięknie dziękuję gościom tej audycji. Nie zdążyłem zapytać już o... Ale może będzie okazja o pedagogię uśmiechu, ale do tego jeszcze może będzie
troszkę
okazja wrócić.
Troszkę siostra nawiązała.
Tak. Siostra Małgorzata Knut, dziękuję za wizytę.
Dziękuję bardzo.
Maria Książkiewicz.
Dziękuję serdecznie.
Maciej Walczak.
Dziękuję.
I Hubert Zarębczan.
Dziękuję, było bardzo przyjemnie.
Mnie również. Mam nadzieję, że Państwu również było fajnie słuchać tych niesamowitych historii. W tym momencie, kiedy tutaj Pan opowiadał o tym wpisie dawnej wychowanki, to nawet takie mrowienie mnie przeszło. Dziękujemy za audycję również my, czyli tutaj ekipa Radia Poznań, Jakub Mężykowski, Adam Loch i Rafał Regulski. A żegnamy się piosenką Dido, Thank You.
Zachodzie.